Moda inspirowana przeszłością to wystawa prezentowana w kamienicy Hipolitów, a stworzona w ramach Krakow Fashion Week połączy współczesność z historią. Dla projektantów z całego świata historia nieustannie stanowi żywy punkt wyjścia do tworzenia nowych kolekcji, dlatego o tych punktach wspólnych pomiędzy tym, co minęło, a tym, co obecne w modzie, będziemy rozmawiać w tej części programu Radio Kraków Kultura na co dzień. Ze mną w studiu już są kolejni goście, pan dr Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam państwa.
Pani Anna Franczyk-Witkowska, wykładowczyni SAP-u, historyczka sztuki, historyczka ubioru, kostiumografka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Michał Hankus, kierownik kamienicy Hipolitów, oddział Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, to muszę zacząć tę rozmowę od tego pytania. Czym moda dzisiaj jest dla wszystkich? Zapadła
trudna pytanie.
Bo kontrowersyjne.
Pierwsza odpowiedź wyznaczy czynnikiem statusu społecznego z jednej strony, a z drugiej strony własnej osobowości. Mm-hmm. Bo zawsze była, tradycyjnie była wyznacznikiem statusu społecznego. Teraz raczej właśnie to drugie. A więc wyrażamy swoją osobowość. Jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, to właśnie pani Franczyk powiedziała, że czasem pokazujemy tym, co nosimy, więcej niż byśmy chcieli pokazać.
Mm-hmm. Pani Anno?
Tak, moda nas czasem demaskuje, to co na siebie zakładamy, potrafi ujawnić bardzo dużo, ale też...
Ale też potrafi zamaskować.
Też potrafi, oczywiście, że tak. Natomiast moda też rozumiana szerzej, nie tylko w kontekście tego, co my indywidualnie nosimy, ale co jest, powiedzmy, modne, też potrafi dużo powiedzieć o kondycji społecznej. Ale pani pyta o tym, czym jest...
Moda i czy jest dla wszystkich.
I czy jest dla wszystkich.
Jak muzealnicy, w takim razie pana Michała jeszcze zapytam, odbierają modę? Bo to jest
jako
połączenie kultury.
Jako wyzwanie, dlatego że sam ubiór jako, powiem tak, obiekt muzealny jest fascynujący, bo pod względem konserwacji jest trudny, pod względem ekspozycji jest trudny, dlatego że to nie tylko manekin, ale też kwestia oświetlenia, zabezpieczenia ubioru, dlatego że z doświadczenia przy różnego rodzaju wystawach, gdzie pojawiają się ubiory zaprezentowane na wystawie, one kuszą, żeby je dotknąć. To jest tak, jakbyśmy byli w sklepie, w butiku, czasami takim luksusowym showroomie i po prostu odruchowo mamy chęć dotknięcia tych obiektów, dotknięcia tej sukienki, tej koronki, tego fragmentu materiału, sprawdzić, co to jest za materiał, jaki jest miękki, z czego jest wykonany. Więc zabezpieczenie takich obiektów na wystawie też jest bardzo istotne. Więc dla muzealnika to jest fascynujący obiekt, trudny w pracy. Wbrew pozorom bardzo trudny w pracy. Nie taki błahy, jakby się wydawało.
To pytanie, szanowni państwo, padło dlatego, ponieważ już jutro rozpocznie się Krakow Fashion Week. Dla kogo więc jest to wydarzenie, panie dyrektorze?
Formuła Krakow Fashion Week jest dostosowana do możliwości, dostosowana do rozmiaru miasta. Kilka lat temu Krakow Fashion Week, dzięki Krakow Fashion Week, Kraków był według Global Language Monitor 15. stolicą na świecie, a więc wyprzedził takie miasta, na przykład, jak powiem, Praga, Barcelona, San Paulo, o wiele większe miasta. I ta formuła jest zwrócona na świat, niekoniecznie na Warszawę. Jak jesteśmy w Radiu Kraków, to chociaż moja żona jest z Warszawy, to muszę to powiedzieć. Zwracamy się na zagranicę i mamy takie hasło od tego roku. Świat dla Krakowa i Kraków dla świata.
A jakie punkty znalazły się w programie tegorocznej edycji?
Więc przede wszystkim dużo pokazów mody. 4 pokazy mody, koncerty rapowe, a przede wszystkim wystawy związane z modą. Wystawy fotografii mody, wystawa w kamienicy Hipolitów dzięki inicjatywie właśnie szefa kamienicy Hipolitów, bo on wyszedł z tą inicjatywą.
Obecnego dziś w Radiu Kraków Kultura, pana Michała. Szanowni państwo, no więc skoro o tych wystawach mowa, to wystawa, którą będzie można oglądać w kamienicy Hipolitów, nosi tytuł Moda inspirowana przeszłością. Co pani Anno znalazło się na tej wystawie?
Znalazły się wybrane projekty absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, w których można rozpoznać pewne tropy historyczne. Ja przy wyborze tych prac skupiłam się głównie na tych tropach XIX-wiecznych ze względu na profil tutaj kamienicy Hipolitów. Natomiast myślę, że warte podkreślenia jest to, że te ubiory są na wskroś współczesne. One są na wskroś nowoczesne. Tam nie ma mowy o żadnej rekonstrukcji historycznej, nie ma tam mowy o żadnej jakiejś estetyce vintage. Tutaj nasi młodzi studenci, nasi młodzi absolwenci z zupełnie takim świeżym umysłem podejmują ten temat mody historycznej, poszczególnych elementów i interpretują według swojej wrażliwości, według też najnowszych trendów, najnowszych tendencji, tworząc zupełnie nową, wydaje mi się bardzo atrakcyjną jakość.
No to w takim razie o tej nowej jakości sobie porozmawiamy, jednocześnie szukając tropów historycznych, bo na wystawie będą nowoczesne, ale mocno osadzone w historii dzieła, które wykreują inspirujący dialog z przeszłością. Jaka więc na podstawie oczywiście tej wystawy, o której teraz rozmawiamy, zachodzi korelacja pomiędzy historią a współczesnością?
Tak na poziomie już projektu sensu stricte. Tutaj kilka tropów będzie można odnaleźć. Przede wszystkim pojawią się inspiracje sylwetką historyczną, sylwetką XIX-wieczną, która jest bardzo szczególna, bardzo też zmienna. Ja może nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tych przemian, bo ich w XIX wieku było bardzo dużo, ale one częściowo stanowią bardzo mocną inspirację dla projektów studentów. Jest sporo rozwiązań konstrukcyjnych, które to jest dość ciekawe i takie, no może świeże. Jeżeli zostają przetworzone na język współczesny, wyglądają niezwykle, niezwykle nowocześnie te historyczne rozwiązania, historyczne kroje. Są nawiązania także do bielizny historycznej, która w XIX wieku była bardzo interesująca, no zwłaszcza te słynne gorsety, wokół których narosło bardzo wiele mitów. Ale pojawia się też bardzo ciekawy dialog chociażby z rolą społeczną i kobiet, i płci szeroko pojętej, i tego, co my tradycyjnie uznajemy za kobiece, za męskie. Tutaj ten XIX wiek był bardzo restrykcyjny, bardzo radykalny i bardzo mocno ten podział w ubiorze też zaznaczał na to, co jest właściwe kobietom, co mężczyznom. I nasi studenci też na poziomie już takim wyższym wchodzą jakby w dyskusję z tą koncepcją XIX-wieczną, której echa jakby cały czas w naszym społeczeństwie funkcjonują. Pojawia się wątek XIX-wiecznego dandysa, który jest takim strojnisiem, który korzysta z rozwiązań, które powiedzmy uznalibyśmy za niemęskie, z ciekawej kolorystyki, ze zdobień. Także bardzo, bardzo wiele tematów, nie tylko na poziomie stricte projektowym, ale także na poziomie szerszym, społecznym, mentalnym.
Panie dyrektorze, a jak traktowane są przez odbiorców te dzisiejsze projekty studentów krakowskich szkół artystycznych? Jako komentarz do rzeczywistości, jako pewna ciekawostka, dzieło sztuki, czy może już jako element dziedzictwa?
A wiadomo, że istnieje teoria kompetencji w sztuce. I ja tą, szczególnie tą wystawę, bo jest, mamy dużo pokazów mody, ale szczególnie tą wystawę chciałbym rekomendować wszystkim, jak mówimy o odbiorcy, bo ona będzie wielowarstwowa. Ci, którzy nie znają się, znają się na modzie tyle, bo każdy się zna na modzie, tak jak w Polsce się zna na budownictwie.
Tak, każdy w Polsce zna się na wszystkim.
Tak, tak, ale ale ci, którzy nie bardzo interesują się historią mody, będą mogli chłonąć tą zewnętrzną warstwę wizualną, co będzie dla nich bardzo przyjemne. A ci, którzy już trochę się zagłębili w modę, będą rozkoszowali się tymi smakami, tym nawiązywaniem do przeszłości.
Jak, panie Michale, chłonąć tę zewnętrzną warstwę wystawy, o której dziś rozmawiamy? Jak wygląda ekspozycja ubioru w przestrzeni muzealnej? Zaczął pan mówić wcześniej o tym, że no jest to spore wyzwanie dla muzealników.
Tak, jest to spore wyzwanie i jest wiele sposobów na prezentowanie ubioru. Oczywiście można zastosować bardzo nowoczesny sposób eksponowania ubiorów i ubiory na przykład historyczne, XIX-wieczne, czy chociażby z dwudziestolecia międzywojennego świetnie prezentowane mogą być w takiej bardzo nowoczesnej aranżacji, ale w kamienicy Hipolitów mamy wnętrza mieszczańskie, mamy wnętrza z XIX, z początku XX wieku i w przestrzeni tych wnętrz, które w pewien sposób oddają klimat domu mieszczańskiego z tamtych czasów, zaprezentowane będą właśnie projekty współczesne studentów, i ubiory, które no, na dobrą sprawę można założyć dzisiaj i one mogą być bardzo praktyczne na co dzień, mogą wzbudzać zainteresowanie i na pewno taki kontekst tych ubiorów współczesnych, inspirowanych historią mody, w kontekście wnętrz, które okazują w pewnym sensie to, jak wyglądało dawne mieszkanie mieszczan krakowskich, no jest taką ciekawym zestawieniem.
Pani Anno, a jaka jest wartość artystyczna takich dzieł prezentowanych na wystawie? Pytam o to, bo na Zachodzie ubiór, czy w ogóle historia ubioru, historia mody traktowana jest jako element dziedzictwa. W Polsce mam wrażenie, że jeszcze nie.
Ja myślę, że tu są trochę, pojawiły się dwa pytania w zasadzie, czy modę można uznać za sztukę? No i pytanie też, jak ja pewnie oceniam, jaka tak. jest wartość tych konkretnych projektów. Ja może zacznę od końca. Bardzo wysoka jest wartość projektów stworzonych przez absolwentów krakowskich szkół artystycznych, ponieważ szkoła kształci nie tylko wyśmienitych rzemieślników, ale także artystów, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj jakby dwutorowo ta edukacja przebiega, co widać w projektach.
Między innymi na wystawie.
Tak, oczywiście. Natomiast drugie pytanie związane z tym, jak traktować ubiory w kontekście dziedzictwa materialnego, historycznego i czy moda jest sztuką? Ja mówię, że tak, moda jest sztuką użytkową. Ewentualnie czasem odpowiadam na to pytanie, że moda bywa sztuką. W zależności oczywiście od tego, jak podejdziemy do projektowania, ale tutaj, i to XIX i XX wiek nam dość dobrze to pokazał, że projektanci mogą w swoich kolekcjach wypowiadać się nie tylko na poziomie estetycznym, nie tylko budować formy, nie tylko zestawiać kolory, ale także moda może komentować rzeczywistość społeczną, polityczną, może opowiadać o jakichś wewnętrznych przeżyciach, wewnętrznych doświadczeniach i tymi środkami formalnymi wyrażać to wszystko, co wyraża, powiedzmy, sztuka wysoka. Tak.
Panie dyrektorze?
Ja odniosę się jeszcze do drugiej części pytania, jak katalogowane, magazynowane są dzieła sztuki związane z modą. Widzimy w ostatnich 10 czy 15 latach dużą zmianę. Na przykład takim symbolem jest zakupienie, zresztą z inicjatywy Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru przez Muzeum Narodowe, kolekcji Jerzego Antkowiaka, który był przez, ja tu dodam, bo nie wszyscy młodsi słuchacze wiedzą, był przez lata szefem, projektantem mody polskiej i w ten sposób zostało zabezpieczone to dziedzictwo.
Szanowni Państwo, dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Radio Kraków Kultura na co dzień rozmawiamy o modzie, rozmawiamy o modzie, która jest, która bywa sztuką, jak powiedziała nasza dzisiejsza gościni. Za chwilę poszukamy punktów wspólnych pomiędzy historią a współczesnością. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o rozpoczynającym się już jutro Krakow Fashion Week, a gośćmi programu są pan dr Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych, pani Anna Franczyk-Witkowska, wykładowczyni SAP-u, historyczka sztuki, oraz pan Michał Hankus, kierownik kamienicy Hipolitów, oddział Muzeum Krakowa. Szanowni Państwo, wiele zmian społeczno-politycznych wpłynęło na rozwój historii stroju, historii ubioru. Który moment w historii wprowadził taką istną rewolucję, pani Anno?
No myślę, że takim momentem przełomowym była Wielka Rewolucja Francuska 1789 roku. Mimo, że wybuchła we Francji i dotyczyła bezpośrednio sytuacji w tym kraju, to te idee bardzo mocno rozprzestrzeniły się też na cały ówczesny świat zachodni. Przede wszystkim to jest jeden z takich pierwszych ważnych momentów, kiedy ubiór zaczyna mówić nie tylko o statusie właściciela, o czym wspomniał pan dyrektor na początku, nie tylko o indywidualnych preferencjach, o guście, ale zaczyna komunikować się także w zakresie poglądów politycznych, poglądów społecznych. Rewolucjoniści na znak swojego buntu wobec systemu, wobec arystokracji przybrali bardzo charakterystyczny strój, inspirowany strojem chłopskim z pewnymi elementami, symbolami republiki. I tym strojem wzajemnie się też między sobą identyfikowali. Więc ten ubiór na zewnątrz pokazywał, co ja myślę o polityce, co ja myślę o równości, braterstwie, o wolności, ale też, no to jest ciemna strona tej rewolucji, niewłaściwy ubiór mógł sprawić, że ten człowiek zostanie ścięty, tak? Mogła go spotkać śmierć, jeżeli był ubrany na wzór tej starej, znienawidzonej arystokracji.
No, rzeczywiście nie ma chyba takiego aspektu życia, na którym rewolucja francuska nie odcisnęłaby swojego piętna, no bo i kultura, i sztuka, i obyczaje po tym 89 roku, wszystko właściwie zostało podporządkowane temu nowemu porządkowi. No, a ta zmiana w modzie, o której pani mówi, miała chyba wymiar głównie społeczny. Tam chyba nie pojawiły się żadne nowe elementy stroju. A może się pojawiły, o których ja nie wiem.
Powiem tak, że pewne elementy stroju zniknęły na pewien okres czasu. Chociażby zmienił się sposób kształtowania kobiecej sylwetki. Zrezygnowano z kojarzonych z dworem wersalskim tych wspaniałych strojów rokokowych, które też były pewną przesadą i nawet w Wersalu na co dzień nie noszono czegoś takiego. Natomiast pojawia się też bardzo szybko, właśnie inspirowany ubiorem ludu strój, ale też bardzo szybko odwołanie do idei republikańskich, do idei neoklasycyzmu, tego nurtu, który też nie jest jakimś nurtem świeżym w 1789 roku, bo ten neoklasycyzm funkcjonuje od lat 60. wieku XVIII. On się rozwija, ale staje się jakby takim wizualnym wyrazem poglądów demokratycznych, republikańskich właśnie w okresie rewolucji francuskiej i strój inspirowany, głównie strój kobiecy, inspirowany sztuką starożytną, staje się niezwykle popularny. Znika gorset, znikają te wszystkie halki, te duże ilości warstwy sukni poszczególnych, natomiast staje się to ubiór prosty, lekki, czasami również i szkodliwy, jeżeli chodzi o kobiety, dlatego że tak, no niestety
znamy przecież historia, przypadki w historii.
Chociażby już, może już nie rewolucjonistki, ale cesarzowej Józefiny.
Pokazuje, która, że przez modę
no niestety przeziębiła się, no, używając na co dzień zbyt delikatnych sukni stylizowanych właśnie na modę neoklasycystyczną.
A jak ten wpływ rewolucji, o której teraz rozmawiamy, wpłynął także na modę męską? Bo bardzo często, kiedy prowadzi się tego typu rozmowy, pomija się ten aspekt męski, a on był także szalenie istotny.
Istotne jest to, że zmienia się troszeczkę ten strój, staje się on bardziej inspirowany strojami, ubiorami z jednej strony niższych warstw społecznych, bardziej praktycznymi. Nie jest to już strój tak bardzo dekoracyjny, ale też bardzo dużą inspiracją jest strój wojskowy. Dlatego, że na dobrą sprawę wiek XIX jest okresem, kiedy rzeczywiście w modzie męskiej zaczynają dominować kroje inspirowane, odwołujące się do praktycznych, mniej lub bardziej praktycznych ubiorów wojskowych.
Kolorami rewolucji były biały, czerwony, niebieski. Najpopularniejszym wzorem stały się wówczas pionowe paski w takich kontrastowych kolorach, co było zauważalne i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. Jak dalej rozwijała się ta historia mody? Pytam o to, bo cały czas szukamy tych punktów wspólnych pomiędzy współczesnością a historią.
W gruncie rzeczy rewolucja francuska nie była żadną rewolucją w modzie, dlatego że w dalszym ciągu, tu podyskutujemy, w dalszym ciągu kobieta miała z zewnątrz, jak się patrzyło, to miała sylwetkę spójną, jednolitą. Dopiero Charles Frederick dwojga imion Worth wprowadził, że można było nosić inny dół, a inną górę. I to była taka drastyczna zmiana.
Pani Anno, pani ma
jeszcze
zdanie odmienne.
Wrócić do wątku rewolucyjnego, dlatego że w modzie męskiej rewolucja francuska wprowadziła coś, co jest absolutną oczywistością w ubiorze męskim, czyli spodnie po prostu. Rewolucjoniści zresztą byli określani mianem sans-culottów, czy od słowa francuskiego sans-culottes, czyli ci, którzy nie noszą kulotów, to znaczy ci, którzy nie noszą tych spodni tuż za kolano, które wymagały zakładania także pończoch. Rewolucjoniści na wzór chłopski przywdziewali długie spodnie do kostek, no i od tego momentu w zasadzie mężczyznom towarzyszą te spodnie, które my znamy w różnych oczywiście krojach i formach do dziś.
A kobieta dalej była taka leluja, taka jedna postać.
Ale kobietom rewolucja dała chociażby też, oprócz tych wszystkich elementów, o których powiedział Michał, rezygnację czy wolność w nieużywaniu dużej ilości makijażu, który był przekleństwem tej mody rokokowej, źródłem wielu, wielu chorób też. I ponieważ no, nie tylko źle wpływał na kondycję skóry, ale także był wykonany z bieli ołowiowej, która była toksyczna. Więc kobiety mdlały, traciły ciążę nie tylko ze względu właśnie na te ściskające ciało sznurówki, ale także ze względu na duże ilości tych toksycznych substancji, które nakładały na twarz. Po rewolucji był ten moment takiego krótkiego oddechu, kiedy nie trzeba było nosić wystawnych, wysokich fryzur, więc to był tak. Peruk, Michał mi tutaj pokazuje, my się tu wspieramy.
Jedna
tak,
kwestia, jeżeli chodzi o fryzury, rewolucyjna sytuacja, fryzura a la Titus. Latitus,
tak.
Czyli fryzura damska, krótko ścięte włosy, rozmierzowiona grzywka, to jest moda okresu dyrektoriatu. Pojawiają się modne paryżanki, które właśnie w takiej bardzo krótkiej fryzurze są widywane w Paryżu. Krótki okres czasu, kiedy rzeczywiście kobiety noszą bardzo krótkie, gładko, krótko ścięte włosy właśnie w początku wieku, koniec wieku XVIII, początek XIX, moda la Titus.
A które z tych elementów, o których teraz rozmawiamy, można zauważyć dzisiaj w modzie, które zostały przeniesione do współczesności?
No, rewolucyjnych, tak?
Jeden element na pewno nie został przeniesiony. Proszę Państwa, to może jest anegdota, ale to trwała przez naprawdę wiele lat. Kobiety nosiły, w pewnym czasie nosiły na łańcuszku takie młoteczki. To były młoteczki do bicia wszy. bo miały dużo wszy w głowie, jak złapały taką wesz, to tłukły tym młoteczkiem, żeby nie szukać gdzieś po jakichś torebkach, dawniej przecież były sakiewki, trudno, miała na szyi takie i biła tą wesz. Mhm.
Pani Anno?
A tutaj Michał mi podpowiada, więc nie będę mu zabierać tej koncepcji.
Element, który staje się popularny w epoce rewolucji francuskiej, on wcześniej funkcjonował, ale staje się rzeczywiście też takim swoistym elementem bardzo widocznym i bardzo często fantazyjnym, jest damska torebka. Mhm. To z jednej strony konieczność noszenia dokumentów, rewolucyjna Francja, restrykcje, trzeba mieć dokumenty ze sobą, a z drugiej strony wyraz buntu, ponieważ wcześniej torebka była ewentualnie drobnym elementem na pachnidła, drobnym elementem na sakiewką na drobne, natomiast w późniejszym czasie staje się takim wyrazem buntu. Coś, co było zazwyczaj w przypadku sukni damy ukrywane, bo ta sakiewka była niewielka, malutka, ukryta pod połami sukni, jest eksponowana na zewnątrz. Pojawiają się takie torebki jak ridiculus, czyli śmiesznotki. Ale nie dlatego, że one mają formy śmieszne, bo bywają fantazyjne, ale też ze względu na to, że to jest element, który był wcześniej ukrywany, a teraz jest eksponowany. Czyli pojawia się torebka, która, oczywiście historia torebki jest też fascynującym tematem. Też można opowiadać bardzo długo na ten temat.
To może, szanowni państwo, zrobimy inną audycję poświęconą już tylko i wyłącznie torebkom. Szanowni państwo, ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji społeczno-politycznej, też związanej z rozwojem sportu, z rozwojem medycyny, z rozwojem technologii. Jak te wszystkie wydarzenia wpływały na modę? Bo one zmieniały życie, w związku z czym zmieniały też ubiór człowieka. Jak to było wówczas odbierane?
Moda jest ściśle powiązana z polityką, z ekonomią, więc tutaj przy badaniu historii mody należy te wszystkie elementy wziąć pod uwagę. I używając pewnych takich uogólnień, powiedzmy, zawsze, często jest tak, obserwując historię mody i tą dalszą, i tą powiedzmy dwudziestowieczną, że kiedy społeczeństwo ma poczucie jakiejś stabilności, jest jakiś kilkuletni czy kilkunastoletni okres dobrobytu, wówczas jest skłonność do rozwiązań bardziej szalonych, bardziej awangardowych. W momencie pewnego regresu ekonomicznego, poczucia też niestabilności, społeczeństwo jest skłonne do rozwiązań bardziej konserwatywnych. I to się wydaje może dość oczywiste, tak? Jak nie mamy pieniędzy, to bardzo chętnie ograniczamy swoje szaleństwa na poziomie mody. Ale ten kryzys, który wybuchł pod w 2008 roku, 2009 roku pokazał, że nawet osoby, które cały czas jakby zachowały swoje środki finansowe, miały takie poczucie, że wolą inwestować w rzeczy, które kojarzą się z uniwersalnymi, ponadczasowymi. I to sprawiło, że w tym czasie bardzo istotnym trendem była moda inspirowana latami 50., które się w Ameryce przede wszystkim, ale w Europie też, kojarzą z jakimś takim okresem stabilności, właśnie wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Także niezależnie od tego, ile się ma pieniędzy, jak się ma poczucie, że świat jest niestabilny, chętnie się wybiera rzeczy bardziej konserwatywne, natomiast awangarda się zawsze pojawia tam, gdzie jest do tego odpowiednia sytuacja ekonomiczna, ale też oczywiście musi się pojawić postęp technologiczny, który w jakiś sposób tę modę napędzi. I tych przełomów też właśnie technologicznych mamy w historii mody kilka. XIX wiek, szczególnie jego połowa, to jest okres niezliczonej ilości odkryć związanych z postępującą industrializacją. To jest elektryfikacja, to jest wynalezienie maszyny parowej, która w konsekwencji w modzie wywołuje maszynową produkcję tkanin, maszynową produkcję pasmanterii, dzięki czemu tkaniny masowo tanieją. To oznacza, że istnieje większy dostęp społeczny do tkanin, które wcześniej były o wiele, wiele droższe. Pojawiają się też barwniki syntetyczne, więc ludzie bardzo chętnie korzystają z tego zupełnie nowego spektrum możliwości kolorystycznych. My sobie Nam jest sobie dzisiaj trudno to w ogóle wyobrazić, ponieważ w zasadzie my możemy w tej samej cenie kupić tkaninę w każdym kolorze. Jakby ten kolor nie stanowi zupełnie o wartości danego przedmiotu, a historycznie ludzie odbierali kolory zupełnie inaczej, właśnie patrząc na to, że są kolory, które trudno jest uzyskać, które są luksusowe, które są kosztowne. Z tego też powodu właśnie ten przełom w połowie XIX wieku związany z dostępem do syntetycznych barwników miał miejsce. To jest taki ważny moment. Michał, nie wiem, czy chciałbyś coś dodać.
Też istotnym takim okresem przełomu jest koniec XIX, początek wieku XX. Też okres, gdy mamy względny dobrobyt, pewne ideały, wiara, że XX wiek będzie tym wiekiem szczęśliwości i wszyscy będziemy szczęśliwi i będziemy się wspaniale rozwijać. Oczywiście przyszłość wszystko potem weryfikowała, ale to poczucie wzrostu gospodarczego, rozwoju też świadomości społecznej, pojawia się emancypacja, pojawia się zainteresowanie sportem, dążenie do równouprawnienia kobiet i mężczyzn pod każdym względem, aktywność zawodowa kobiet, to też powoduje rewolucyjne zmiany w kształtowaniu zarówno tego, jak wygląda bielizna, jak wygląda strój, jak ten strój ma wyglądać dla osoby, która aktywnie pracuje, która uprawia sport, która chce na przykład też korzystać z takich nowoczesnych zdobyczy techniki jak samochód, automobil, specjalne suknie nawet, nico spodnie,
które pojawiają się, korzystanie z tych nowości.
Które pojawiają się chociażby w Paryżu koło 1912 roku. Krótki epizod spódnico spodnia, żub kulot, gdzie rzeczywiście kobiety, które posiadały samochód, mogły chętnie z takich sukien korzystać.
Szanowni Państwo, moda odzwierciedlała też chyba na każdym etapie historii mody przynależności do pewnej grupy społecznej, ale służyła też pokazywaniu poglądów. Dziś widać to też bardzo, tę przynależność, choćby poprzez solidarność z Ukrainą, zakładamy żółto-niebieskie ubiory, prawda? I to też nie jest żadne nowum, to już było zauważalne kiedyś, prawda? Panie Michale, biżuterii chociaż, poprzez noszenie odpowiedniej biżuterii, w kształcie różańca też coś mówiliśmy.
Tak, dobrym tego przykładem jest biżuteria żałobna, można powiedzieć, biżuteria o charakterze narodowym, związana z drugą połową XIX wieku na ziemiach polskich. Po upadku powstania styczniowego istotnym elementem staje się właśnie czarna biżuteria. To są na przykład korale ebonitowe, czarne korale szklane, które właśnie przypominają troszkę różaniec, łańcuchy, pojawiają się na przykład pierścionki z motywem kotwicy, czyli symbolem nadziei, z motywem krzyża. To był kod zrozumiany tutaj na ziemiach polskich, niekoniecznie zrozumiały dla innych, kojarzący się też z żałobą, bo oczywiście zmienia się też moda, odpowiedni kolor, czerń. Czerń jest takim elementem, takim wyznacznikiem też mody na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, gdzie rzeczywiście ta czerń dominuje. Ona ma nie tylko to znaczenie symboliczne, żałobne, ale też ten wyraz narodowy.
Mhm. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj w Radiu Kraków Kultura o tych punktach wspólnych pomiędzy historią a współczesnością w modzie, rzecz jasna. I rzeczywiście, choćby poprzez wystawę, którą możemy oglądać w kamienicy Hipolitów, możemy stwierdzić, że wiele współcześni projektanci czerpią z historii, bo moda zatacza kręgi, powtarzalność jest w modzie zauważalna, ale z drugiej strony są pewne rzeczy nowe, choć nie wiem, czy tak do końca, jak choćby recykling, jak choćby slow fashion, odpowiedzialna moda. No więc w którym kierunku to wszystko zmierza? Jak moda będzie wyglądać za chwilę, jutro, pojutrze?
Moda zawsze była mocno związana z aspektem finansowym sprzedawania ubrań i tu chciałem przytoczyć taki przykład, jak to się zmienia, jak ja mogłem to zaobserwować nawet w czasie mojego życia. Profesor Jan Finkstein, który uczył w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru przez 18 lat, opowiadał mi, że w latach 60., jak wizytował Preta Porte w Paryżu, nie wolno było robić zdjęć, postanowił wyciągnąć szkicownik i zaczął szkicować, więc wyrwano mu ten szkicownik. Teraz to, ta tajemnica, to, ten efekt wyprzedzenia o pół sezonu, duże firmy uzyskują w zupełnie inny sposób. Nie ma już tajemnicy. Wszyscy wiedzą wszystko, wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, tylko że nie mają z czego tego uszyć, dlatego że duże firmy są w stanie z wyprzedzeniem kooperować z tkalniami i te, to, co się tka według tego, co się przewiduje, że będzie modne, jest kierowane tylko do tych największych firm. Te małe firmy nie są w stanie nadrobić tej luki czasowej i mogłyby wypuścić to samo, co się widzi na Prêt-à-Porter, ale już kilka miesięcy później, a to już jest za późno.
Pani Anno, jaki kierunek wybiera moda?
Te hasła, o których pani powiedziała wcześniej, slow fashion, recykling, to są zjawiska stare jak moda. Pozwolę sobie na taką uwagę. To, że ta moda drastycznie skręciła w innym kierunku w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, w zależności jak liczyć, to jest wyłącznie sytuacja charakterystyczna dla współczesności. Moda zawsze była recyklingowa, dlatego że tkanina była historycznie jednym z najcenniejszych dóbr. Ubiory, tkaniny oferowano w darach, w ramach poselstw jako prezenty wręczano elementy ubiorów czy całe ubiory. I to, że my dziś żyjemy w erze tkanin nieprzyzwoicie wręcz tanich, to jest jakiś taki krótki moment historyczny. Także idea recyklingu, idea przerabiania ubrań towarzyszyła człowiekowi od zawsze, bo jeżeli jakaś dana rzecz wychodziła z mody, to nie wyrzucano, dajmy na to, sukni, tylko albo ją przerabiano na modną, albo ją wręczano komuś o niższym statusie, nie wiem, służbie, członkom rodziny. Jeżeli już się nie nadawała dalej do przeróbki, no to wówczas cięto na ornaty chociażby kościelne i tak dalej. Cięto dość do poziomu zapewne sakiewki, a potem zupełnego zniszczenia.
Pełny recykling, tak.
Pełny recykling i właśnie my historycy mody, historycy sztuki czasem się głowimy, gdzie jest początek danej rzeczy, którą mamy w ręce, tak? Bo tkanina, powiedzmy, wskazuje na starszą proweniencję niż sama forma, niż sam fason. Widać ewidentnie, że dana rzecz była przerobiona, a odtworzyć tą drogę przeróbek nieraz wcale nie jest łatwo. I tak samo moda zawsze była slow. Mhm. Masowa produkcja to również jest znak wyłącznie naszych czasów. Oczywiście ta masowa produkcja już się powoli zaczyna w połowie XIX wieku, po tej rewolucji industrialnej, ale tak nachalne i nadmiarowe produkowanie ubrań, które jest naszą rzeczywistością, nie miało nigdy miejsca w historii. Moda zawsze była historycznie była tworzona indywidualnie, była tworzona jakby z poszanowaniem właśnie tkanin, z poszanowaniem też pracy. No tak naprawdę globalizacja sprawiła to, że my z tym teraz musimy walczyć. Mm-hmm.
Stare jak moda, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe sformułowanie. Panie Michale, chciałby pan coś dopowiedzieć, bo chyba puenta nasuwa się jedna. Cały czas czerpiemy z przeszłości. Moda sięga do niej nieustannie.
Jak najbardziej. Tutaj cała masa inspiracji, tak jak można prześledzić historię mody, czy XIX wieku, czy XX wieku, cały czas mamy inspiracje poprzednimi epokami. Czasami zdarza się, że co 20 lat wracają trendy, wzory, motywy, które były modne właśnie te 20-30 lat wstecz. Tak więc cały czas mamy pewne inspirowanie się, z jednej strony poszukiwanie czegoś nowego, ale też cały czas odkrywanie na nowo tego, co już było i takie twórcze przetwarzanie, twórczy dialog z tymi motywami, wzorami, formami, które już wcześniej funkcjonowały.
Ten twórczy dialog będzie można zaobserwować podczas rozpoczynającego się już jutro Krakow Fashion Week. Będzie uroczysta gala, panie dyrektorze.
Tak, uroczysta będzie gala, która się charakteryzuje tym, że pierwszy raz zobaczymy kolekcje, których jeszcze nikt nie widział na wybiegu, a fragmenty tych kolekcji, poszczególne modele, już ukazały się w czasopismach takie jak L'Officiel, Vogue, tych największych czasopismach modowych. I to będą rzeczy takie nowe, bardzo atrakcyjne, a za tydzień, w sobotę, w Nowochódzkim Centrum Kultury No Waste Show, a więc to coś, co o czym właśnie teraz mówimy, a więc moda recyklingowa, może nawet można powiedzieć, niektórzy mówią z różnych tkanin, a przede wszystkim ze śmieci.
Ma pan na myśli między innymi wystawę projektantki Marty Pilas Greymouse?
Tak, tak, to jest nasza absolwentka, która z nami współpracuje, stale tworzy nowe kolekcje i to jest bardzo ciekawe. A jeszcze wspomnę o tym, że poznałem Holendra, który jest królem second handów, tak można go określić. Ma gigantyczną hurtownię pod Kielcami. No i ja byłem taki sceptyczny i mówię mu, no ale proszę pana, to się kiedyś skończy. I on z taką głęboką wiarą, bo mówi, że jego dziadkowie, pradziadkowie, to się nigdy nie skończy.
To się nigdy nie skończy, szanowni państwo, bo moda zatacza kręgi. No ale niestety kończy się nasze dzisiejsze spotkanie Radio Kraków Kultura na co dzień. No i jeszcze kilka minut, więc zaprosimy państwa do kamienicy Hipolitów, żeby między innymi tam obejrzeć wystawę Modę inspirowaną przyszłością. Warto, panie Michale, od strony muzealniczej?
Jak najbardziej. Świetny sposób na poznanie historii mody, ale też zwrócenie uwagi na to, co współcześnie jest inspiracją dla współczesnych projektantów.
Wystawę Moda inspirowana przeszłością można oglądać od 20 marca do 3 kwietnia w kamienicy Hipolitów przy Placu Mariackim 3. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie, ale zapraszamy też na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Kraków Fashion Week, który już jutro, przypominam, rozpocznie się w Krakowie. A zapraszali państwa do udziału w tymże wydarzeniu nasi dzisiejsi goście, czyli pan dr Jerzy Gaweł, dyrektor krakowskich szkół artystycznych, pani Anna Franczyk-Witkowska, wykładowczyni SAP-u, historyczka sztuki, historyczka ubioru, kostiumografka oraz pan Michał Hankus, kierownik kamienicy Hipolitów, oddział Muzeum Krakowa. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrego i spokojnego dnia. Wioletta Gawlik i Alan Korepta, realizujący ten program. Do usłyszenia.